Fundacja Ciałość powstaje po to, żeby wspierać Was w dbaniu o swoje ciało, zamiast ciągłego wmawiania sobie, że jest niewystarczające. I właśnie takie same wartości wyznaje marka, która jest partnerem dzisiejszego odcinka, Health Labs Care. Dbanie o siebie nie musi być zero-jedynkowe, nie musi być to albo 100%, albo nic. Każdy krok, który wykonujesz, każde działanie jest już wystarczająco dobre. A dodatkowym wsparciem dla Ciebie może być na przykład właśnie nauka. Nauka zamknięta w produktach Health Labs Care. Współpracuję już z tą marką od dawna i jestem niezwykle dumna z tego, że są partnerem dzisiejszego odcinka, a 100% dochodu z tej współpracy wpada na konto Fundacji Ciałość. Gotowa?
Gotowa.
Bosko. Cześć, z tej strony Martyna Kaczmarek, a to jest pierwszy odcinek pierwszego sezonu podcastu Ciałość. I jest ze mną Agata.
Cześć, Agata, bardzo mi miło.
Herbut, blogerka, dziennikarka i makijażystka.
Tak,
moja
zgadza się.
Instagramowa koleżanka, która kiedyś mnie ratowała brokatem. Tylko nie pamiętam, na jaką to była impreza. Pamiętasz, gdzie ja szłam?
A czy to nie był Sylwester?
Tak,
ja myślę, że to był Sylwester.
To był Sylwester, to był rzeczywiście taki chłodny, grudniowy popołudnie, kiedy się złapałyśmy i podrzuciłaś brokat w ostatniej chwili.
Więc... Ja przyznaję, że całkiem często mi się zdarza ratować ludzi brokatem.
Ale to jest wspaniała w ogóle,
prawda?
Zaszczytna rola w życiu.
Tak, zgadzam się.
Ratować brokatem. Ale dzisiaj nie o brokacie, dzisiaj porozmawiamy o kanonie. I też chcemy podkreślić tutaj, że nie jako naukowczynie, osoby, które się zajmują tym tematem w jakiś taki właśnie naukowy sposób, tylko po prostu jako dwie kobiety, których dotyczy temat kanonu piękna.
Tak, może którym nie zawsze jest wygodnie w tym kanonie.
Dokładnie, dokładnie tak. Ale zanim zapytam Ciebie o kanon, to jakby taka szybka definicja. Kanon piękna to pewne zbiory cech, które uznawane są za pożądane u kobiet i mężczyzn. A czym dla Ciebie jest kanon?
Wiesz co, ciężko jest mi powiedzieć, czym jest dla mnie kanon, dlatego że ja nigdy nie byłam w kanonie. I pamiętam, że odkąd byłam małym dzieckiem, małą dziewczynką, to nigdy nie mieściłam się w tych cechach, które były pożądane przez inne dziewczynki. Zawsze podobało mi się coś innego. Oczywiście zdarzały się sytuacje, kiedy byłam, wiesz, w podstawówce, no i wszystkie chciałyśmy podobnie wyglądać, ale później, kiedy już kończyła się podstawówka, zaczynało się liceum, później studia, to nigdy nie chciałam tak naprawdę być. Więc myślę, że nie wiem, być może to jest zasługa moich rodziców, albo jest to też zasługa otoczenia, które miałam, moich sióstr, że po prostu nigdy tego nie pragnęłam.
Czyli to było coś, czemu się sprzeciwiałaś bardziej,
nawet,
niż próbować podążać.
Nie chciałam na pewno podążać tym, bo wszystko, co było inne i było dookoła, wydawało mi się bardziej ciekawe. Wydaje mi się, że mogę powiedzieć teraz już z perspektywy czasu, kiedy już, wiesz, mam dzieci i jestem starsza, że ta inność jest dla mnie dużo bardziej ciekawa niż to, co jest takie samo po prostu.
Ja lubię, znaczy lubię, czasami myślę sobie o kanonie w taki, i w ogóle o naszym ciele w taki sposób, że to jest troszeczkę jak wygrać w dużym stopniu los na loterii. Bo na przykład ja, gdybym urodziła się na przełomie XVI-XVII wieku, kiedy rubensowskie kształty były kanonem,
tak,
to ja bym dzisiaj była, no tak, po prostu jakby, pewnie bym wygrała to.
Oczywiście.
I no byłabym na pewno tutaj, na pewno nie czytałabym o sobie w internecie, że wyglądam, jakbym codziennie biegała za kotletem schabowym, bo takie...
No tak, rozumiem. Tak. Gdy zapytałaś się mnie o kanon, to przyznam szczerze, że ja pomyślałam w pierwszej chwili tylko o twarzy, nie pomyślałam o ciele. O twarzy pewnie dlatego, że wiesz, że jestem makijażystką i tym też się, jakby tym się zajmuję przede wszystkim, ale jeśli chodzi o ciało, no to sprawa wyglądała trochę inaczej, bo ja jednak chciałam być w kanonie. Odkąd skończyłam 12 lat, czyli totalnie to jest ten sam bieg, w którym jest teraz moja córka,
tak,
to bardzo chciałam być chuda, po prostu. Chciałam być na maksa chuda. Nie podobało mi się nic w moim ciele, strasznie go nie lubiłam. I później zdarzyło się tak, ale już jak byłam starsza trochę, że wiesz, że robiłam wszystko, żeby po prostu w jakiś sposób znaleźć się w tym kanonie. I te rzeczy, które robiłam, były dość straszne.
We wstępie do pierwszego sezonu podcastu przetaczałam też wiadomości od moich obserwatorek. Mhm. Zapytałam się je w okienku, kiedy był pierwszy raz, gdy pomyślały źle o swoim ciele. Pamiętasz, kiedy to było u ciebie?
Wiesz co, u mnie to było dość wcześnie, ale z tego względu, że jedna z moich sióstr odchudzała się, odkąd my pamiętamy. Mhm. I ja patrzyłam na to wszystko. I po prostu, wiesz, widziałam, że jednak no coś trzeba robić z sobą. Nie można się dopuścić do takiego stanu, w którym, wiesz, no...
Masz romansowskie kształty.
Na przykład, tak? Że to nie jest pożądane. Tym bardziej, że no... myślę też, że w szkole, o ile dobrze pamiętam, w podstawówce, niektóre mamy już wtedy pilnowały, żeby dziewczynki miały te pożądane figury. Mhm. Więc myślę, że to była gdzieś połowa podstawówki. Jeszcze chodziłam, gdy było 8 klas.
Mhm. Ty masz też to doświadczenie, którego no, ja nie mam jeszcze, nie miałam okazji mieć, że jesteś matką. Tak jak wspomniałaś, tak. Dwóch dziewczynek. Tak. Jakby nie patrzeć, no nam kobietom jest ciężej.
Jest ciężej.
Jest o wiele ciężej. Czy ty widzisz na co dzień, jak ten kanon wpływa na ich samoocenę, na to, jakie też decyzje podejmują, na to, jak patrzą na swoje ciało, jaki mają jego obraz?
Wiesz co, jak urodziłam moje córki i one już były trochę starsze, to sobie myślałam, o nie, muszę po prostu wszystko zrobić, żeby one nie przeżywały i żeby one nie miały w głowie tego, co ja miałam, jak byłam młodsza. I to było strasznie trudne zadanie. I przyznam się, że nie wiem, chyba nie wiem, czy można to nazwać sukcesem jakimś, że moja córka starsza, która ma 12 lat, dopiero w tej chwili zaczęła zwracać uwagę mniej więcej na wygląd. Że udało mi się przez te wszystkie lata utrzymać to wszystko jakoś w ryzach. Mm-hmm. I wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, jakie teraz są czasy, czuję się jak seniorka, jak to mówię, ale wiesz, biorąc pod uwagę to, co je otacza, to wydaje mi się, że dość długo udało mi się to utrzymać. Może nie powinnam mówić, że tylko mi, ale też mojemu partnerowi, bo no jakby... On też jest tatą i on też na to wszystko zwraca uwagę. Teraz jest tak, że po prostu moja starsza córka zwraca uwagę jak, na to, jak wygląda, bo nie udało mi się i myślę, że żadnej mamie, ani tacie, ani rodzicom nie uda się do końca utrzymać z daleka od otoczenia. Że jednak, że wiesz, nawet jak na maksa się starasz,
to i tak no, dziecko niestety będzie widziało reklamy, tak, przekaz w social mediach. Tak. Programy telewizyjne. Tak.
No to w tym to jakby poddałam się trochę, ale nie na tyle, żeby złożyć broń. Uważam, że wiesz, dalej będę z nią dużo rozmawiała na ten temat i z jedną i z drugą. I myślę, że ona będzie miała jakieś doświadczenia z tym, ale mam nadzieję, że mniejsze niż innej rówieśniczki i mniejsze niż ja miałam.
Przeczytałam w internetach.
Naprawdę?
Tak. Kiedy robiłam właśnie research na temat kanonu, że ten kanon piękna w bardzo dużym stopniu zależał od tego, jaką funkcję my jako kobiety pełniłyśmy w społeczeństwie na przestrzeni historii. Była ta epoka baroku, kiedy kobieta była jakby kobieta była symbolem tego bycia dawczynią życia, matką, żoną, więc były te szerokie biodra, kręgłe kształty i tak dalej. I myślę sobie o tym, jaką dzisiaj mamy rolę w społeczeństwie i o tym, dlaczego ten kanon wygląda dzisiaj w taki sposób, mimo tego, że nasza rola stała się o wiele bardziej różnorodna niż tylko bycie, tylko w cudzysłowie oczywiście bycie matką, żoną, tak. Tą osobą, która jest w domu i się tym domem zajmuje, opiekuje. Bo jednak no już jesteśmy w czasach, kiedy możemy być...
Może jesteśmy, ale myślę, że w naszym kraju jednak niektórzy chcieliby, żebyśmy się cofnęli do czasów, w których jednak my nadal będziemy w domu i nadal będziemy rodzić dzieci i po prostu... może niektórzy chcieliby nas sprowadzić do, wiesz, do takiej roli, która kiedyś była przynależna kobietom.
No, zdecydowanie tak, ale mimo tego patrzymy, słyszymy ostatnio głosy na temat powrotu trendu z lat 90.
To był mój koszmar, przyznaję.
Trendu z lat 90. mój też, bo no, ja dorastałam w czasach Kate Moss, która była jedną z twarzy tego trendu, czyli heroin chic. Czyli trendu na ciało bardzo, bardzo szczupłe, wręcz no, anorektycznie szczupłe. Też w samej nazwie tego trendu mamy nazwę narkotyku, ponieważ tutaj też była ta kwestia przyjmowania właśnie różnych substancji, żeby zahamować łaknienie i żeby osiągnąć tą upragnioną sylwetkę.
Tak. No ja wychudzoną bardzo sylwetkę,
tak,
prawda?
No ja jestem przerażona. I to nie jestem przerażona dlatego, że uważam, że takie ciała są złe czy gorsze, bo każde ciało jest w porządku i te szczupłe ciała też mają swoje miejsce w tym społeczeństwie, no wręcz nadal są w dużym stopniu gloryfikowane. Ale jestem przerażona tym, że nasze ciało jest traktowane jak trend.
Masz rację, to jest bardzo ciekawe, tak, że w zależności od trendu my możemy albo powinnyśmy, albo chcemy się zmieniać, prawda? Że chwilę wcześniej, albo nawet teraz jeszcze, wcześniejszy trend na bardzo krągłe pośladki, pupy, mega szczupłą talię, i wielkie piersi.
Na klepsydra.
Tak, w tej chwili trend na super chude ciało. Nie wiem, czy mogę nazwać, wiesz, czy mogę powiedzieć, że jest to aż niezdrowo chude, że tak naprawdę bardzo. Ja pamiętam te czasy, kiedy ja chciałam tak wyglądać. To było 20 lat temu, niecałe 20 lat temu. I powiem ci, że żeby tak wyglądać, trzeba było robić naprawdę maksymalnie złe rzeczy ze swoim ciałem i robić mu ogromną krzywdę, bo uważam, że to była ogromna krzywda, to co ja robiłam i to co robiły moje koleżanki, żeby chociaż na chwilę uszczknąć sobie trochę, wiesz, tego świata, co
z
nie?
Tego świata.
Tak.
Znaczy, ja jak przypominam sobie siebie z lat dziecięcych, nastoletnich, ja nigdy tak nie wyglądałam.
Ja też tak nigdy nie wyglądałam, ale bardzo chciałam, ale to też mi się nie udało, bo po prostu, wiesz, mam inną fizjonomię.
Tak, dokładnie. I
tego się nie dało zrobić.
Że ja zawsze byłam dobrze wyglądającą, dobrze zbudowaną dziewczynką.
Nienawidziłam tego słowa, wiesz?
Wiesz co, ja też mówił, nie. Ja też
ty to tak dobrze wyglądasz,
tak,
prawda?
Tak, ty to tak dobrze wyglądasz, że jesteś dobrze zbudowana, tylko wiesz, w tym słowie dobrze nie było wcale tego pozytywnego. Ja nie odbierałam to jako
oczywiście
pozytywne.
Nie.
Mimo tego, że może ktoś, kto tak do mnie mówił, miał na myśli coś pozytywnego, ale ja nie widziałam w tym nic pozytywnego, no bo nie byłam właśnie tak bardzo szczupła. Ale jak myślę sobie już teraz z perspektywy tych wielu, powiedzmy, lat, ja bym po prostu tak nigdy nie wyglądała. Musiałabym zrobić coś naprawdę
ekstremalnego
w stosunku do swojego ciała, bo ja po prostu zawsze byłam tak zbudowana. Byłam dobrze zbudowana i dzisiaj uważam, że to dobrze już jest pozytywnie nacechowane. Po prostu takie jest moje ciało i moje ciało dało mi bardzo, bardzo dużo. Ale ja mimo tego, że wiesz, uprawiałam masę różnych sportów, bo była to i balet, gimnastyka artystyczna, siatkówka, pływanie, tenis, lekka atletyka. To moje ciało zawsze właśnie było tym dobrze zbudowanym ciałem.
Tak.
I myślę sobie, wiesz, jakby w kontekście tego trendu, miałam ostatnio taką rozmowę z jedną osobą, która powiedziała, że ja mówię, że ciało nie powinno być trendem. No i ta osoba zapytała mnie, no ale nie jest? Nie jest tak, że jest tym trendem i jakby każdy może przecież się dostosować do tego trendu.
No może, właśnie, ale nie każdy. Koszt tego dostosowania się jest bardzo, bardzo wysoki, prawda?
Oczywiście.
Tak.
Ja nie uważam, że każdy może się dostosować do takiego trendu, chyba że poświęci swoje zdrowie, czy fizyczne, czy psychiczne, żeby to zrobić.
No mnie to kosztowało i to, i jedno, i drugie. Ale tak sobie myślę o tym, co powiedziałaś o różnych ciałach. I myślę, że może właśnie wrócę do tego, że jestem mamą. I że tego, czego brakuje mi w edukacji w szkole, no bo za tą domową to ja odpowiadam i to biorę na siebie, ale w szkolnej brakuje mi tego, żeby dzieciaki wiedziały o tym, że te ciała są różne, bo w końcu uczą się biologii, wiesz, mają jakieś wychowanie do życia w rodzinie, czy coś takiego jest chyba. I tam na przykład, wiesz, nie ma takich rzeczy, a to jest super proste, to jest coś, o czym powinniśmy wiedzieć od urodzenia i wydaje mi się, że większość rodziców na początku, wiesz, mówi dzieciakom, że nie wiem, ta pani wygląda tak i to nie jest nacechowane źle, a później gdzieś to zanika i wydaje mi się, że zanika to w szkole podstawowej. I nie wiem, może trzeba byłoby skupić się na tym. Oczywiście, no, my we dwie nie mamy takich środków, żeby zmienić system edukacji.
Jeszcze.
Jeszcze. Ale myślę, że może tam jest jakaś dziura. Że właśnie w tym wieku, wiesz, w tym wieku nie mówi się o tym, przepraszam, w szkołach, że możemy być różne.
I możemy podejmować różne inność jest
fajna. Znaczy nawet nie inność, tylko po prostu różnorodność jest fajna, nie? No bo tak. To inność jest w tym wypadku niezbyt dobrze dobranym słowem.
A z jakimi komentarzami ty się mierzysz dzisiaj?
Mierzę się z bardzo różnymi, ale po tylu latach, nie będę przeklinała tutaj, ale po tylu latach, wiecie, no, dostąpiłam takiego momentu, w którym one nie mają dla mnie żadnego znaczenia. I myślę, że to jest najwspanialsza rzecz, do jakiej dotarłam, że nie bardzo obchodzi mnie to, gdy ktoś mówi, że jestem mała, no bo jestem niska, że może, wiesz, że przytyłam, że jestem krągła, no a ta grzywka to już w ogóle od 20 lat powinna przestać istnieć. Co jest ciekawe.
Bo jesteś za stara już na tą grzywkę, tak?
Nawet nie wiem już jaka jestem, no ale ona nie, wiesz, no nie jest w trendach. Może była przez, nie wiem, rok, dwa, pięć, ale nie przez 20 lat. Jak 20 lat można mieć taką samą grzywkę, w której ja czuję się świetnie i którą bardzo lubię i często dostawam pytania, jakieś komentarze, no no pani Agato, albo Agato, no, no ale ta grzywka, no taka z pani jest ładna dziewczyna, ale ta grzywka, może czas już ją zmienić. I nie zmieniłam jej nigdy, bo się dobrze w niej czuję. Bo po prostu czuję się jak ja, czuję się sobą i czuję się w niej bardzo dobrze.
Ale założę się, że większość tych komentarzy to było od kobiet.
O, wszystkie prawie były od kobiet. Na temat wyglądu od mężczyzn, no to wiesz, zdarzało się sporadycznie. Ale myślę, że trochę jest to przez to, że działamy w takiej branży, a nie innej. Jesteśmy na internecie, który pozwala albo daje niektórym osobom możliwość do komentowania rzeczy, których normalnie nie komentujesz w życiu, wiesz, takim zwykłym.
Wydaje mi się, że z jednej strony tak, ma to na pewno jakby sprawia to, że ta skala jest większa. Ale nie usłyszałaś kiedyś od, nie wiem, członka swojej rodziny przy jakimś stole wigilijnym komentarza na temat swojej grzywki, wiesz?
Dostałam,
to są rzeczy, z którymi mierzymy się, myślę, że wszędzie, tylko pytanie w jakim natężeniu.
Oraz to, ale dobrze wyglądasz, co nie oznacza, że wyglądasz dobrze, tylko oznaczało, że no...
Nabrałaś kilogramów.
Nabrałaś po prostu.
Tak. I znowu tak. Dobrze wcale nie jest pozytywne.
Nie jest. No nie. No myślę, że wiesz co, że każdy z nas od rodziny dostaje takie komentarze. Ja staram się uczyć swoje dzieci, że po prostu są, wiesz, nie na miejscu, nie? I tyle.
Ja myślę, że tego, czego bardzo brakuje też tej dyskusji, to jest to, że piękno i jakby piękno i też jakby oczywiście kanon, który się bezpośrednio łączy z tym pięknem, to pojęcie też mocno subiektywne.
Tak.
No bo to, co tobie się podoba, na przykład właśnie twoja fenomenalna grzywka.
Dziękuję.
Komuś może się...
Dzisiaj ją ścinałam, chciałam powiedzieć. Znaczy nie ja ścinałam, Tomasz mi ją podcinał przed wyjściem.
Komuś może się kompletnie nie podobać.
Tak.
I to jest w porządku tak długo, jak szanujemy zdanie, opinię drugiej osoby. I myślę, że tego też bardzo brakuje w ogóle w tej debacie, czy to właśnie w mediach społecznościowych, kiedy komentujemy.
Tak.
Coś naruszając czyjeś granice, czy w ogóle w takim w codziennym funkcjonowaniu, że zapominamy po prostu o tym, że mi może się podobać, nie, mogą mi się podobać te jeansy, dzwony, które były modne w latach 90., a dzisiaj, chociaż teraz wracają podobno.
Wiem, ale moja córka już je ma.
Okej. Okay. No to ja mogłam je dalej mieć dwa lata temu nosić i mi się świetnie, jakby bardzo mi się podobać, ale może być też inaczej i każda z tych opcji jest w porządku.
Tak. Tak, masz rację. Ja nigdy nie wymagałam od nikogo, żeby ktoś, wiesz, żebym komuś się w 100% podobała, co nie? Ta, no, ta grzywka, która już jest, o której już tyle mówimy, też nie wymagałam, żeby każdemu, każdy się nią zachwycał, ale też nie podoba mi się, kiedy ktoś krytykuje mnie za moje wybory. Tak. Sposób, nieprzyjemny, zaczepny, niejednokrotnie chamski i niemiły.
Lub krytykuje coś, na co nie masz wpływu i nie możesz podjąć tego wyboru. Tak. Myślę, że to jest właśnie w kontekście tego kanonu, o którym rozmawiamy i tego, tak, że rzeczywiście to jest trochę jak los na loterii.
Wiesz, no właśnie, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że to są tylko włosy. Włosy możesz zmienić. Wiesz, raz są takie, raz są inne, ale są rzeczy, których nie jesteś w stanie zmienić. I przytyki wysyłane w stronę osób, które nie są w stanie zmienić niektórych rzeczy, są strasznie przykre i myślę, że mogą na maksa podcinać skrzydła.
Tak, zdecydowanie. A jak uważasz, czy kanon dotyka w ten taki negatywny właśnie sposób tak samo mocno kobiety, jak i mężczyzn?
Wiesz co, z racji tego, że jestem kobietą, wydaje mi się, zawsze mi się wydawało, że my mamy gorzej. Mhm. I uważam, że mamy bardzo ciężko, ale czasami zastanawiałam się nad tym, jak mają mężczyźni i myślę, że oni też mają ciężko. Nie wiem, czy ciężej od nas, czy nie, ale czasami jak rozmawiam z moimi znajomymi chłopakami, to dążenie, wiesz, do jakiejś określonej budowy ciała. Mhm. Mają to samo, prawda?
Tak.
Moi znajomi geje mają na przykład, są oceniani też przez wygląd, co nie? Mhm. Że powinni być super zbudowani, super modni, mieć piękną twarz i być w ogóle, no nie wiem, same superlatywy.
Idealni.
Tak, idealni.
Męscy przede wszystkim.
Tak. No tak, tak. Ale z racji tego, że jestem kobietą i mamą, to jednak myślę, że chyba mamy trochę bardziej pod górę. Przez też te wymagania, które są nam stawiane codziennie, przez czasy, w których żyjemy, no i przez też kraj, w którym żyjemy.
A jaki jest teraz kanon mężczyzny, myślisz? Wiesz, tak się właśnie teraz próbowałam się tak zastanowić, jak mówiłaś o tym. Ale wydaje mi się, że po prostu taki męski,
myślę, że nadal męski, dobrze ubrany, taki, który potrafi utrzymać rodzinę, wiesz, który jest dobrym ojcem, dobrym partnerem, dobrze zarabia, dobrze wygląda, który wiele rzeczy robi dobrze. Więc tak, myślę, że to też jest trochę ciężkie dla mężczyzn.
Na pewno nie na szpilkach, bo śmieję się, bo właśnie kolega z Stop Model wysłał mi komentarze, które dostał po tym, jak w jednym z zadań w programie miał iść w szpilkach i dostał komentarze na temat tego, jak bardzo niemęski jest w tych szpilkach,
no tak,
nie?
No, lubimy oceniać i decydować, co jest takie, co jest dobre, a co złe.
A miałaś lalki Barbie?
Miałam, ale miałam już, jak byłam dużą dziewczynką. Znaczy, Boże, no może nie dużą, ale wiecie, to były czasy, nawet nie nastolatką, ale to były czasy, kiedy o lalki było trudno. I to było jakieś moje marzenie, ale nie przypominam sobie, żeby one jakoś mnie zachwycały, żeby, wiesz, żeby figura lalki Barbie jakoś, nie wiem, na maksa przemawiała do mnie.
Ja też nie byłam jakąś ogromną fanką. Pamiętam, że bardziej jako dziecko lubiłam takie aktywne zabawy gdzieś tam na dworze, bieganie, podchody i tak dalej, niż bawienie się lalkami. Ale kiedy przygotowywałam się do tej rozmowy, próbowałam sobie właśnie wrócić się wspomnieniami do czasów, kiedy miałam te lalki. Kupiłam, pamiętam, znaczy moja mama kupiła mi wielki karton lalek, jak byłyśmy w Kanadzie. Kiedyś na wakacje, miałam wtedy 6 lat. A byłyśmy u mojej rodziny i tam były te takie wyprzedaże garażowe. I ktoś po prostu za dolara sprzedawał cały wielki karton używanych lalek Barbie. I pamiętam, że te wszystkie lalki wyglądały tak samo.
Tak, zgadza się.
Miały to samo ciało.
Tak.
Które oczywiście było totalnie, gdyby przełożyć to na to ciało na rzeczywistość, no to jakby no jest to niemożliwe
było,
po prostu.
Tak. O tak, pamiętam. Przecież jak byłam dzieckiem, to wiesz, były te wymiary wszędzie powtarzane. 90, 60, 90.
Tak, no to dalej
ja
są wymiary.
Ja pamiętam, że się mierzyłam i byłam taka smutna i myślałam, jak to zrobić? Jak to jest, wiesz, jak to wykonać, żeby mieć takie wymiary?
Czy to są dalej wymiary, które funkcjonują w świecie modelingu, w kontekście tego size zero tak zwanego, czyli rozmiaru standardowych, w cudzysłowie, modelek. No rzeczywiście, no jakby jeżeli nie masz odpowiedniej budowy, to może być naprawdę ciężko, no bo na przykład ta różnica między talią a biodrami
Tak.
po prostu nie ma jej w takim jakby wymiarze, jaki jest oczekiwany. Ale wracając do tych lalek, to pamiętam, że one wtedy wszystkie wyglądały tak samo, a dzisiaj jak idę do sklepu z zabawkami i patrzę na półkę z tymi lalkami, no
Tak.
to jest ta różnorodność.
Tak, jest też inny kolor skóry. Czy nie było tak,
Tak,
że
i
kiedyś
niepełnosprawność
były
też.
tylko białe lalki, a była jedna, która była jakąś służącą, nie wiem, może, no nie wiem, coś,
Być
wydaje mi się,
może.
że coś takiego było.
Być może rzeczywiście, ale i to, co mnie to bardzo cieszy, że te lalki teraz są tak
Tak,
różnorodne.
mają też różne zawody, prawda?
Mają różne zawody, mają też, są też
Różne
z
kształty. Tak.
niepełnosprawnościami i tak dalej. I jedną z rzeczy, które moim zdaniem nam nie pomaga, bo jakby to się dzieje, nie? Jakby lalki Barbie, no to się dzieje na przykład teraz Top Model, tak? Oby szło to jeszcze dalej. To się dzieje w różnych jakby obszarach, że ta różnorodność się pojawia. I prawie zawsze, kiedy widzę w mediach społecznościowych jakiś post na taki temat właśnie, że jest ta większa różnorodność, reprezentacja i tak dalej, to widzę komentarze i czytam, robią to, bo to się będzie klikać. Robią to dla zasięgów. Więc mam czasami takie poczucie, że się trochę sabotujemy. Bo z jednej strony krzyczymy, domagamy się, mówimy o tej różnorodności, że potrzebna jest reprezentacja, że jest to ważne, a potem, kiedy ona się już pojawia, i pojawia się jakby z oczywistych względów,
Tak.
dlatego że jej po prostu oczekujemy jako konsumenci, czy po prostu jako obywatele. I potem, jak ona się pojawia, to krzyczymy, że pojawia się, bo się będzie klikać.
Tak, masz rację, trochę tak jest i też to trochę zauważyłam. No może dalej brakuje, wiesz, nam takiego wsparcia między kobietami, jednak, bo był czas, kiedy były strajki, że dużo się mówiło o tym wsparciu i o siostrzeństwie, ale tak naprawdę myślę, że mamy chyba sporą lekcję do odrobienia w tym temacie jeszcze.
I chyba nie mamy poczucia sprawczości,
Tak.
bo teraz myślę sobie o tym, dlaczego te komentarze się pojawiają, dlaczego z jednej strony jednego dnia udostępniamy posty o tym, że różnorodność jest ważna, a drugiego dnia komentujemy post, w którym jest informacja o pojawiającej się różnorodności w sposób negatywny lub taki właśnie, że a robicie to, żeby się klikało lub żeby mieć większe dochody, załóżmy, tak, jeżeli jest to jakaś firma komercyjna. I wydaje mi się, że my się same sabotujemy, bo nie mamy poczucia takiej sprawczości, że rzeczywiście nasz głos, nawet ten wyrażony w mediach społecznościowych, może rzeczywiście wpływać na decyzje na przykład ludzi w dużych firmach czy w spółkach mediowych i tak dalej, i tak dalej.
Ja myślę, że ten głos jest bardzo ważny i tak jak teraz o tym mówisz i myślę sobie, jak jest, wiesz, u dzieciaków, to myślę, że dzięki tym rzeczom, które my robimy, one i oni troszkę, nie chcę powiedzieć, że mają łatwiej, ale myślę, że odczuwają to, bo patrzę na swoje córki i patrzę na ich koleżanki, kolegów, znajomych. I myślę, że oni już myślą trochę inaczej niż my, że oni widzą te zmiany i że oni i one ich doświadczają,
Tak.
tak wiesz, już namacalnie.
I też myślę, że super przykładem jakby w niefajnej sytuacji, jaką jest właśnie informacja o powrocie trendu na heroin chic, było to, jak wiele widziałam postów różnych, czy to działaczek, czy modelek nawet, czy po prostu kobiet, i nie tylko kobiet, postów i treści, które przeciwstawiały się temu, które mówiły, że ej, ciało to nie jest trend, żebyśmy
Tak,
teraz jakby
żebyśmy zmieniały
budowali
je.
narrację o tym, że słuchaj, teraz miałaś figurę klepsydry,
To teraz
jakby
musisz mieć
zapracowałaś
inną,
na nią,
tak?
to teraz
Zmień to.
przykro mi, ale musisz ją zmienić. I widziałam bardzo dużo właśnie takiego sprzeciwu, nawet zostawię w opisie tego filmu kilka najfajniejszych, najtrafniejszych postów na ten temat. I myślę, że te media społecznościowe nam dały rzeczywiście tą platformę i właśnie tą możliwość bycia w jakimś stopniu sprawczą osobą tej tak. całej dyskusji.
Tak, od, ja też o, tak myślę. Trochę Instagram, wiesz, jest trochę taką tubą, prawda? Którą można przekazywać jakieś tam różne rzeczy. I myślę też, że fajnie jest mieć możliwość i chęć z tego korzystać.
To gdzie możemy szukać tej różnorodności, która przeciwstawia się w pewnym sensie kanonowi, jednemu narzuconemu wyglądowi?
Ja, wiesz co, wydaje mi się, że bardzo dużo dla mnie samej i dla moich córek zrobił program RuPaul Drag Race. One oczywiście tego nie oglądały. Oglądałam to ja z moim partnerem. Mhm. One po prostu czasami wchodziły do pokoju i widziały, że na ekranie jest pan, który jest w sukience, mhm. który może, nie wiem, wiesz, nie jest w kanonie. Mhm. I on sobie tańczy, robi szpagaty, nie wiem, robi różne rzeczy na tej scenie, robi sobie makijaż i wygląda wspaniale. I myślę, że one, jak mimochodem patrzyły na to, to po prostu zobaczyły, że istnieje mhm. większy świat niż świat, który jest na moim Powiślu w Warszawie.
Okay.
I że to trochę...
Super. Chociaż Powiśle w Warszawie tak. to i tak już jest różnorodny świat.
Tak, ale że to trochę otworzyło ich oczy mhm. na to, że jest też gdzieś świat, który jest trochę inny i który jest kolorowy mhm. i w którym ludzie, wiesz, mają... No, w którym ludzie są po prostu różnorodni.
Super.
Tak.
A powiedz mi, czy ty też próbowałaś mieć przerwę między udami?
Tak. Dziękuję, że mi o tym przypomniałaś, ale tak. No. Tak, tylko ja wtedy miałam, no, byłam malutka, miałam z 10 lat.
To był jeden z trendów należący do kanonu,
tak.
który obowiązywał wtedy lub być może nadal obowiązuje.
Ja pamiętam, że dziewczyny, nie wiem, czy teraz obowiązuje, ale pamiętam, że wtedy dziewczyny sprawdzały sobie. Czy już mamy, czy jeszcze nie. Tak. Ja nie miałam nigdy, niestety.
Czy ja znałam...
Znaczy nie, niestety. No po prostu na tamte czasy niestety nie miałam, a moje koleżanki niektóre miały.
Nie miałaś tak. prawdopodobnie dlatego, że z biologicznego i fizjologicznego punktu widzenia no jest to coś bardzo rzadkiego, bo nasza budowa jest taka, tak. że po prostu nie ma tej przerwy.
Tak.
Lub jak jest, no to właśnie bardzo rzadko. Ale ja pamiętam, że koleżankowałam się z osobami, które odchudzały się i stosowały ćwiczenia po to, żeby tą przerwę mieć.
No, tak.
I to nawet nie jest tak, że to był jakiś taki zakazany owoc, na temat którego informacje trzeba było szukać w jakichś, nie wiem, zakątkach ciemnych internetu, tylko normalnie jak była gazeta tak. Bravo, tak, czy tam Bravo Girl. Się.
Tak, to było powszechne,
to
prawda?
To był
tak.
całe strony artykułów o tym, jak osiągnąć przerwę między udami.
Czasami sobie, wiesz co, ja pamiętam, że moja mama nie pozwalała nam czytać Bravo i Bravo Girl.
To prawo dla mamy.
Tak, że ona, kiedy my to czytałyśmy w ukryciu mm-hmm. i ona kiedyś to znalazła i chciała nam zabrać te gazety i my je szybko wyrzuciłyśmy w ogóle do śmietnika z moją siostrą gdzieś, ale pamiętam, że ona nam nie pozwalała w ogóle tego czytać.
Mm. To dobra decyzja, to jest dobra mama. no. Nie, ta przerwa to był dramat.
Ja pamiętam kości te
biodrowe.
I wiesz, pamiętam czasy, ale to już chyba nie było tak popularne jak ta przerwa między nogami, że fajnie było móc sobie kłaść ręce, opierać ręce o te kości, co nie? Traktować się trochę jak półeczkę.
Albo obojczyki.
Tak,
odstające tak. też obojczyki.
Mhm. Żebra mhm. widoczne, tak. No, dużo tego było. Dużo smutnych rzeczy sobie robiłyśmy i
ale też
robimy.
Myślę sobie teraz tak jeszcze, że wpasowanie się w kanon i możliwość, żeby to zrobić, to też jest temat ekonomiczny w jakimś stopniu. Bo no, taką siostrę Kardashian, jedną z wielu, jest po prostu najzwyczajniej w świecie stać, żeby zamknąć mhm. się na miesiąc, dwa różnego rodzaju klinikach i poddać się zabiegom i operacjom, które sprawią, że będzie wyglądać tak jak kanon lub które sprawią, że
dwa tygodnie po porodzie będzie wyglądała tak jak, wiesz, jakby nigdy tak. nie była w ciąży, co nie?
Tak.
Zgadza się.
I no, siostry Kardashian, które tutaj przytoczyłam, no, są szalenie bogate w porównaniu do jakby tego, ile zarabia przeciętnie Polka. I to jest kolejna rzecz, która generuje i z jednej strony kompleksy, ale z drugiej strony też taką presję na to, żeby pieniądze, które zarabiamy, inwestować w coś, co, no, co daje nam jakieś takie pozorne poczucie spełnienia i wartości, tak?
Tak, to jest trochę smutne, co mówisz, co powiedziałaś przed chwilą. Ale taka jest prawda, niestety.
No bo wiesz, jeżeli masz dużo pieniędzy na koncie, to idziesz po prostu w 2, 3, 4, 5 miejsc.
Tak. Mhm. I robisz to, co chcesz.
Robisz
i
to,
wyglądasz
chcesz,
tak, jak
żeby,
wyglądasz.
Tak,
ale zobacz też, jak
się w szufladkę.
Łatwe jest w tych czasach wyglądać tak jak twój idol, twoja idolka. Kiedyś to nie było takie łatwe, prawda?
Mhm.
A w tej chwili możesz bardzo szybko zmienić tak naprawdę cały swój wygląd, całe swoje ciało i całą swoją twarz.
Mhm.
Jeśli ci się nie podoba i chcesz wyglądać inaczej. Tylko jeszcze kwestia z tego, czy nie podoba ci się, bo po prostu ci się nie podoba, czy nie podoba ci się dlatego, że ci ktoś wmawia, że wiesz, że co innego jest lepsze niż twoje, prawda?
Mhm. Prawda. Agata, słuchaj, no polskie nastolatki jakby... Powtarzam to jak zdarta płyta po prostu, tak, ale mają najgorszy obraz swojego ciała w Europie i to jest po prostu fakt.
Fakt, ja też widziałam te badania i są dość przerażające.
Są bardzo przerażające i między innymi też dlatego jest ten podcast, jest fundacja, chciałabym działać, żeby tutaj to zmieniać, ale ty jesteś matką.
Mhm.
I co, jakie miałabyś rady dla innych rodziców, związane właśnie z wspieraniem, wychowywaniem swoich dzieci w tej kulturze, w której dalej jakby ciało no, jest trendem, jest kanonem.
Wiesz, myślę, że wymaga to, wiem, że to jest trochę niefajne i niemiłe, co powiem, ale to wymaga ogromnej ilości czasu ze strony rodziców.
Mhm.
No jednak trzeba się bardzo poświęcić, jeśli chcesz, żeby twoje dzieci no, dorastały w jakimś fajnym świecie i żeby nie cierpiały. A to chyba o to właśnie chodzi, żebyśmy jako rodzice otaczali ich jakąś opieką po prostu. Myślę, że potrzebujemy ostrożności i potrzebujemy przede wszystkim świadomości tego, co się dzieje w internecie. Ja też nie chcę demonizować internetu, bo sama z niego korzystam i sama działam w sieci, ale uważam, że rodzice powinni mieć świadomość i chcieć mieć świadomość tego, żeby wiedzieć, co ich dzieciaki robią w internecie, co oglądają i co widzą. I ja mam na przykład tak, że wiesz, nie zabraniamy dziewczynom, tej starszej córce, bo tej młodszej jeszcze trochę zabraniamy, ale tej starszej córce nie zabraniamy posiadania mediów społecznościowych. Ona jeszcze z Instagrama akurat nie korzysta, ale z TikToka korzysta. I super jest to, że jak zobaczy coś, co ją niepokoi, to przychodzi i o tym mówi.
Wow.
I że mamy przestrzeń na to, żeby z nią porozmawiać o tym.
Super.
I ona nie musi się bać, nie, wiesz, nie zamyka się w sobie. Może jakby przyjść z każdym problemem. Ja wiem, że to się może w pewnym momencie skończyć, ale póki tak jest, to jest super. Więc myślę, że fajnie by było, gdybyśmy my jako rodzice byli po prostu uważni i ostrożni. I tak naprawdę myślę, że to jest super ważne. I żebyśmy też pokazywali dzieciakom różnorodność, żebyśmy ich nie zamykali tylko na, wiesz, na jeden model, który, nie wiem, gdzieś tam funkcjonuje.
I chyba budowali też poczucie własnej wartości w oparciu właśnie, no nie o wygląd ciała.
Tak, zgadzam
bo
się.
Ja myślę, że to, dlaczego ja dzisiaj jestem w miejscu, w jakim jestem, mimo tego, że miałam różne przejścia, łącznie właśnie z zaburzeniami odżywiania i takim negatywnym obrazem swojego ciała, ale dzisiaj no, jestem tu, gdzie jestem modelką na kontrakcie, to myślę, że to, że moi rodzice budowali we mnie poczucie własnej wartości w oparciu o to, kim jestem, a nie to, jak wyglądam.
Tak, moja mama też to robiła z nami.
Mimo tego,
tak,
że pamiętam, moja mama mi już powiedziała, jak już byłam dorosłą kobietą, że ona się o mnie strasznie bała.
Mhm.
Że ona patrzyła na mnie, jak ja zawsze byłam tą największą, tą wyrośniętą, tą słonicą tak zwaną. I ona się o mnie strasznie bała, że ja przez to będę miała ciężkie życie.
Widzisz, jaką dobrą robotę mama zrobiła i robi cały czas.
Tak, wykonała świetną robotę i bardzo jej dziękuję z tego miejsca.
No, tak. Pozdrawiamy mamę.
Pozdrawiamy mamę. No ale słuchaj, Canon, pomaga nam czy szkodzi?
Nie wiem. Dla mnie to jest bardzo trudne pytanie, bo tak jak mówiłam na początku, jeśli chodzi o figurę, to bardzo chciałam być w Canonie. Jeśli chodzi o twarz, to w ogóle nie chciałam. To i wiesz, i w tej chwili nie chcę być w Canonie. Jestem sobą, jestem Agatą i czuję się ze sobą bardzo dobrze. Nie potrzebuję tego, żeby ktoś mnie w czymś, wiesz, wkładał do jakiejś szufladki i żebym ja sama się wkładała do jakiejś szufladki. Więc w tej chwili dla mnie Canon jest obojętny, ale to dla mnie. Wiem, że bardzo niewielka ilość kobiet chyba może powiedzieć tak głośno, więc myślę, że Canon szkodzi jednak.
A jak zrobić, żeby Canon był obojętny? Wiesz, ty z perspektywy już wielu lat też, nie? Jakby jak ja ciebie obserwuję, przepraszam, w sensie, że jak ja ciebie obserwuję na Instagramie i też mi czasami wysyłasz różne komentarze, które otrzymujesz, no to jesteś jakby w tym bardzo konsekwentna i bardzo silna, że tak się przeciwstawiasz temu.
Wiesz co? No myślę, że trzeba rozpocząć od tego, żeby zacząć się lubić. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, ale może też można czasami sobie zacząć to wmawiać i może jak będziesz to wmawiać codziennie, w końcu w to uwierzysz i to się po prostu stanie, prawda?
Ja powiem ci, że ja mam takie doświadczenie, że zaczęłam od szacunku do swojego ciała i z szacunku zrobiła się miłość. Tak. I nawet dzisiaj myślałam sobie, jak się malowałam, zanim tutaj przyjechałam, żeby się z tobą spotkać i patrzyłam na swoją kosmetyczkę z kosmetykami i myślałam sobie, kurczę, jak wspaniale jest się malować, nie po to, żeby coś zakryć, nie po to, żeby się ulepszyć, tylko po to, bo sprawia mi to frajdę.
Ja mam tak samo.
I radość.
Szłam dzisiaj na to spotkanie i też trochę się malowałam, to sobie myślałam, okej, tak naprawdę to mogłabym, wiesz,
przyjść
równie
bez.
Dobrze przyjść bez,
tak
co nie? To nie jest problem dla mnie i często wychodzę bez makijażu, ale powiem ci, że w mojej branży makijażowej, no takie podejście, które mam ja, czy które masz ty, no to jest jednak ciężkie do przejścia, co nie?
Ale
jest
to
bardzo niepopularne,
ale jest bardzo wyzwalające.
Trochę. Tak.
Jest bardzo wyzwalające takie podejście.
Tak. I czasami mam tak, że wiesz, że jak mam jakiś makijaż albo jakąś sesję, to powiem ci, że bardzo rzadko spotykam dziewczyny, które niczego nie potrzebują w sobie zmienić. Ja na przykład nie mam takiej potrzeby, żeby zmieniać coś w swojej twarzy, że ja ją bardzo lubię, naprawdę. I mogę wymienić ileś rzeczy, które w sobie lubię, a jest ich więcej niż tych, które nie lubię. I szczerze, no doszłam do tego przez wiele lat, ale wracając do tych dziewczyn, które siadają na tym fotelu makijażowym, to one siadają i często na przykład przepraszają. Wiesz, że na przykład mają pryszcza, albo że nie wiem, że wyglądają tak, a nie inaczej. I ja mówię, że oj, dobra, no weźcie. No proszę was, jakby...
Za co przepraszasz, nie?
Tak. Wow. Siadają i są w trybie po prostu przepraszającym za to, jak wyglądają, nie? A oczywiście one są piękne. I nie powinny za nic mnie przepraszać, ani wiesz, tym bardziej, nie wiem, mówić o sobie źle. No bo każda z nich jest po prostu piękna i wyjątkowa. I myślę, że to jest też to. Ja wiem, że to może brzmieć trochę jak jakiś taki slogan, ale no może fajnie byłoby odnaleźć w sobie tą wyjątkowość właśnie. Wiesz, tą inność, co nie? No bo każda z nas jest inna i zaakceptować to, że...
nie będziemy takie
nie
same.
Nie będziemy. I po co mamy być takie same? Tak. Że bycie takim samym jest nudne.
To prawda.
Ja też to moim dziewczynom powtarzam.
To prawda. I myślę, że tym pozytywnym akcentem zakończymy naszą rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Bardzo ci dziękuję, Agata.
Jesteś dziękuję.
Prawdziwą inspiracją, jeżeli chodzi właśnie o bycie z jednej strony właśnie i makijażystką, ale z takim podejściem do swojego ciała i swojego wyglądu.
Dziękuję.
Także dziękuję ci bardzo. No i co? Do zobaczenia za tydzień w kolejnym.
Do zobaczenia.
Dzięki. I na koniec dzisiejszego odcinka chciałam przypomnieć, że niezależnie od tego, jaka jesteś, w tym momencie jesteś wystarczająco dobra. Niezależnie od Canonu, niezależnie od trendów, które panują. zadbanie o siebie i o swoje ciało nie musi być o tym, żeby spełniać te oczekiwania, te trendy i te kanony, które panują na dzień dzisiejszy. Zadbanie o siebie może być też o tym, żeby robić to w sposób holistyczny i w taki sposób, na jaki aktualnie mamy przestrzeń i możliwości. I z tego miejsca jeszcze raz ogromne podziękowanie dla partnera dzisiejszego odcinka, marki Health Labs Care, który z pomocą nauki codziennie wspiera nas w bardziej holistycznym zadbaniu o siebie i swoje ciało.